Gość kalejdoskopu.
A w naszym studiu eurodeputowana Elżbieta Łukaciejewska. Witam panią.
Witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam.
Majówka miała być spokojnym czasem, a tymczasem gruchnęła wieść o karze, jaką Komisja Europejska nakłada na Polskę, 80 milionów euro. To w skali wszystkich pieniędzy, jakie dostajemy z Unii, może nie jest dużo, ale jak się słyszy 80 milionów euro, to jednak...
No każde pieniądze, które mielibyśmy zwrócić, są jakąś utratą. Ja tylko przypomnę, że ta kara, która obejmuje Polskę, obejmuje również kilkanaście innych krajów. Mam nadzieję, że w wyniku wyjaśnień ta kara albo będzie o wiele mniejsza, albo jej w ogóle nie będzie, bo ja myślę, że też ten tydzień, długi tydzień majowy nie sprzyjał temu, aby porządnie i wnikliwie przeanalizować wszystkie dokumenty. Też powiedzmy sobie jedno, że Komisja Europejska, sama przeżywając jakieś problemy finansowe, kryzys ekonomiczny, na pewno też bardziej przykręca śrubę i szuka tam, gdzie do tej pory nie szukała możliwości jakichś tam uwag czy uchybień.
No właśnie, ale powiedzmy też, jakby dopełniając tę informację, że do wysokości to jest druga kara. Więcej muszą oddać tylko Grecy. To z grubsza rzecz ujmując jest kara za złe rozliczanie czy złe pilnowanie dotacji dla małych gospodarstw rolnych. I tutaj rodzi się pytanie, czy w innych obszarach też nie było takich zaniedbań, które mogą skutkować karami.
Wie pan, zawsze można powiedzieć, że gdzieś mogą występować zaniedbania. Przecież oceny wniosków, weryfikacji wniosków dokonują ludzie i ludzie zawsze czy mogą popełnić jakieś błędy. Tutaj okazuje się, że prawdopodobnie, podkreślam sobie prawdopodobnie, wielkości, o które wnosili beneficjenci, nie odpowiadali faktom, że tak powiem, na gruncie, więc tutaj też ani minister rolnictwa nie jest w stanie przeanalizować wszystkich wniosków, które trafiają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ani tym bardziej premier, więc tutaj gdzieś ten błąd popełniono w instytucji, która nadzoruje, przyjmuje wnioski, rozlicza wnioski i ja myślę, panie redaktorze, że po prostu nie ulegajmy takim emocjom, spokojnie do tego podchodźmy, dopiero niedawno mieliśmy blokady iluś tam milionów euro na drogi. Okazało się, też były informacje, że te pieniądze zostaną nam zabrane. Okazało się, że one zostały na jakiś czas wstrzymane. Potem, gdy wyjaśniliśmy, wszystko zostaje odblokowane. I mam nadzieję, że ta sprawa właśnie z pieniędzmi na rolnictwo też zostanie wyjaśniona i ta kara zostanie nam cofnięta. Oby, bo podkreślam, że każdy zwrot pieniędzy, ktoś nie dostanie, tak? Czy ktoś dostanie mniej?
Ja się trochę dziwię temu zarzutowi, że te unijne pieniądze w Polsce były źle pilnowane, no bo to co do Greków, to wiadomo,
tak,
tam hulaj dusza piekła nie ma, a u nas samorządowcy,
i parlamentarzyści,
wszyscy mówią, że za duża jest ta
kontrola. Właśnie, dobrze pan redaktor to podkreślał. Ja też często spotykam się z takimi opiniami, że naprawdę te warunki u nas sięgania po środki unijne są tak wyśrubowane, że niekiedy beneficjent traci ochotę sięgania po tych środki. Więc ja myślę, że stworzono wszystkie możliwe warunki do tego, aby te pieniądze były w czytelny, przejrzysty sposób wydatkowane. Przy wydatkowaniu tylu miliardów złotych może się zdarzyć jakiś błąd ludzki i być może akurat na taki wniosek natrafiła komisja. No mówię, poczekajmy, zobaczymy. Myślę, że ten tydzień da rozstrzygnięcia ostateczne.
Ale niepokojąca jest ta teza, która mówi o tym, że właśnie instytucje unijne będą przykręcać, jak pani to sama określiła, śrubę i bardzo uważnie przyglądać się tym, jak wydawane są pieniądze po to, żeby znaleźć dodatkowe oszczędności, czyli
tylko
dodatkowe pieniądze ściągnąć z krajów członkowskich.
Wie pan, to nie tylko o to, bo też gdybyśmy przeanalizowali projekty, jakie są realizowane ze środków unijnych, to celem projektów jest pobudzenie rozwoju gospodarczego, tworzenie miejsca pracy, a wiemy wszyscy, pewnie patrząc na regiony, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, że są projekty, na które wydawane są olbrzymie miliony euro, projekty, które nie przynoszą skutków właśnie w postaci uatrakcyjnienia regionu, tworzenia miejsca pracy, przyciągania inwestorów. I dobrze, że Unia patrzy, czy będzie patrzyła na lepsze wydatkowanie pieniędzy, bo to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla Podkarpacia, dla Polski i dla innych regionów Unii Europejskiej.
Pani poseł, czy patrząc na sytuację w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim przez pryzmat unijnych pieniędzy, unijnych projektów, jest pani bardzo zaniepokojona?
Wie pan co, ja już nieraz mówiłam, że każde podejrzenie o jakieś nadużycia, o korupcję jest automatycznym działaniem Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej wstrzymania certyfikacji dla danego kraju. I ja mam nadzieję, że wyjaśnienia, które kontrola, która trwa w Urzędzie Marszałkowskim, przebiegnie szybko i wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, i że nie straci przede wszystkim beneficjent. Beneficjent, który miał przyznane pieniądze albo który złożył projekty, bo to jest bardzo ważne, aby pieniądze trafiały do regionu, aby inwestorzy mogli realizować swoje zadania, swoje projekty, bo to się też przekłada na tworzenie miejsc pracy, na pobudzenie gospodarki, więc mam nadzieję, że ta certyfikacja, która z tego, co ja wiem, została wstrzymana dla Polski, bo to nie jest dla Podkarpacia, tylko certyfikacja dla Polski, że ona będzie jak najszybciej odblokowana, maksymalnie trwa to 6 miesięcy, chyba że potwierdzą się zarzuty jakieś korupcyjne, prawda, że coś jest no naprawdę nielegalnego, wtedy może być większy problem. Mam nadzieję, że nie, bo zresztą też i no dzisiaj nikt sobie chyba nie pozwoliłby na to w Urzędzie Marszałkowskim, aby w jakiś no, dwuznaczny sposób przyznawać dotacje, chociaż to się w skali Europy no, zdarza.
I konsekwencje są, jak słyszymy, dość tragiczne. Porozmawiajmy teraz o sprawach związanych z bezpośrednią pracą w parlamencie. Pani złożyła interpelację dotyczącą pieszych przejść granicznych. Takie przejścia mamy dwa.
Tak.
Na całej wschodniej granicy. Tak. Na północy Polski to jest przejście w Białowieży, działające sezonowo i dotyczące tylko dużych grup. Takie jedyne z prawdziwego zdarzenia to jest to przejście graniczne w Medyce. Chciałaby pani, żeby było ich na wschodniej granicy więcej.
To znaczy, ja widzę potrzeby i też ludzie, turyści, mieszkańcy zgłaszają takie propozycje. Oczywiście tutaj musi wyjść jakby wniosek oddolny, czyli wojewodowie muszą zgłosić propozycje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale w Ministerstwie Spraw Zagranicznych również po tych interpelacjach powołano specjalny zespół do właśnie przejść pieszych. I jeżeli my Polacy tyle mówimy o współpracy z Ukrainą, o tym, że my jesteśmy naprawdę największymi przyjaciółmi Ukrainy, jeżeli chodzi o jej wejście do Unii Europejskiej czy o strefę wolnego handlu, to też powinniśmy umożliwiać te wzajemne kontakty, a przejścia piesze to też uatrakcyjnienie naszego regionu, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy
gdzie
tutaj...
w naszym regionie takie przejścia mogłyby powstać?
Ja myślę, że na pewno Bieszczady są tym terenem, które aż się prosi, żeby takie przejście piesze było. Zresztą wiele lat temu taka propozycja była. Oczywiście tu musi być jakaś zgoda i otwartość ludzi. Nic nie można zrobić naprzeciw. Oczywiście ja spotykam się od razu z wnioskami, że to może być związane z jakąś kontrabandą, przemycaniem przez granicę.
Pani poseł, ale... jak się popatrzy na przejście piesze w Medyce, to od razu widać gołym okiem, że ono nie służy turystom, tylko tym, którzy przenoszą z jednego kraju do drugiego różne
towary. No ale też wie pan, ale też ktoś na to pozwala. No tak jak pan powiedział, że tam prawie turystów nie ma, prawda, w Medyce, tylko tam są ludzie, którzy przechodząc często kilka razy dziennie zarabiają na życie.
Znaczy ja się boję, że gdyby takie przejście powstało na przykład w Wołosatem, byłoby to no, fantastyczne dla turystów przejście do
Karpat.
W Karpaty, na Zakarpacie, tak, w kierunku Użgorodu. samochodu, ale od razu sobie wyobrażam ten sznur samochodów z jednej i z drugiej strony, które właśnie do tego służą, żeby towar przywieźć do granicy, no, ale, a potem mrówki,
ale,
żeby go przewiozły.
Ale wie pan, no, jeżeli mówimy o przejście piesze, to też, jeżeli mówimy o tamtym regionie, to nie zapominajmy, że tam mamy Park Narodowy, czyli niemożliwe by było wjazd tak daleko samochodem i to jest w ogóle przyszłość. Ja w ogóle zadałam pytanie Unii Europejskiej, komisarzowi, czy widzi takie możliwości, czy to, że jesteśmy początkiem Unii Europejskiej, czy mamy granicę Unii Europejskiej,
no właśnie,
z Ukrainą.
Często powtarza się, przepraszam, że wchodzę w zdanie, że tak? Takie przejścia piesze na terenie Unii są absolutnie wykluczone, że prawo to wyklucza.
No nie, absolutnie Unia Europejska nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że takie przejścia mogą być. Mało tego, są środki w nowej perspektywie, które mogłyby być na to wykorzystane. Więc tutaj tylko oczywiście kwestie dyplomatyczne, kwestia woli po obu stronach granicy. Ja myślę, że każde takie przejście piesze uatrakcyjniłoby tą Polskę wschodnią, bo i też Polakom, turystom pozwoliłoby poznać no, piękno Ukrainy.
Czyli innymi słowy, teraz ruch po stronie samorządów i administracji rządowej tej wojewódzkiej.
Głównie
po obu
administracji
granicy.
Rządowej, zresztą ja się zwróciłam z wnioskiem do wojewodów, czy widzą taką potrzebę w swoim regionach i zobaczymy, co odpiszą, ale też ten zespół, który powstał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, myślę, że też jest, pokazuje, że jest temat.
Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Dziękuję bardzo. Gościem Kalejdoskopu była eurodeputowana Elżbieta Łukacijewska. Dziękuję pani.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
A rozmowa po dziewiątej na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów.